Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa ze studia w Toruniu, a równocześnie zapraszamy do wysłuchania katechezy, którą dzisiaj w ramach Kateches z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosi ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Po wygłoszonej katechezie będą Państwo mieli także okazję do rozmowy z księdzem biskupem.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej.
Obywatelami świętych i domownikami Boga. Drodzy radiosłuchacze, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, miłosierny Bóg pozwala nam na nowo przeżywać okres Wielkiego Postu, na czas maski prowadzącej nas do nowego i głębszego nawrócenia, do odkrywania na nowo piękna i daru naszego chrześcijaństwa. Pamiętamy o stwierdzeniu Tertuliana, iż fiunt non nascuntur Christiani, to znaczy nie rodzimy się, ale stajemy się chrześcijanami. Liturgiczny okres Wielkiego Postu od czasów apostolskich był i jest do dnia dzisiejszego okresem naszego oczyszczenia i oświecenia. co dokonuje się dzięki głoszonemu Słowu Bożemu, modlitwie, czynom miłosierdzia, czynom pokutnym oraz sakramentom świętym. Przepowiadane i rozważane Słowo Boże, odpowiednio od wieków dobrane teksty Pisma Świętego, skrutynia katechumenalne, egzorcyzmy, modlitwy i błogosławieństwa sprawowane we wspólnocie wiernych i katechumenów tworzyły ostatni etap przygotowania do sakramentu odrodzenia, to znaczy chrztu świętego. Natomiast dla ochrzczonych były zawsze okazją do pogłębienia i na nowo przeżycia, a także pogłębienia tej drogi formacji, którą przeżyli niegdyś przed chrztem, a teraz pragną ją odnowić i umocnić, aby jeszcze bardziej przylgnąć do Chrystusa i w Wigilię Paschalną odnowić złożone niegdyś przyrzeczenia chrzcielne. Cały więc Wielki Post, począwszy od obrzędu posypania głów popiołem, poprzez wsłuchiwanie się w odczytywane i wyjaśniane oraz rozważane teksty Słowa Bożego, jest skróconą drogą katechumenalną prowadzącą nas do dojrzałej wiary i całkowitego przylgnięcia, utożsamienia się z Chrystusem. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, woła święty Paweł w liście do Galatów. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Chrześcijanin jest domownikiem Boga. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. W bieżącym roku w całej posłudze pastoralnej Kościoła w Polsce prowadzi nas temat wyznaczony przez Episkopat Polski. A temat brzmi: Kościół jest naszym domem. I tę egzystencjalną prawdę, bardzo istotną dla naszej osobistej formacji chrześcijańskiej, trzeba dzisiaj na nowo odkryć. A następnie pokochać Go, wejść w pełni do Jego wspólnoty i utożsamić się z Nim. Stąd temat dzisiejszej katechezy. Chrześcijanie domownikami Boga. Ten temat został zaczerpnięty z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Pozwólcie, że przytoczę nieco dłuższy fragment listu do Efezjan, który będzie również pewnym kontekstem dla tego stwierdzenia. Święty Paweł pisze w drugim rozdziale listu do Galatów: ale teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, aby stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Tyle święty Paweł w liście do Efezjan. To jest drugi rozdział, wersety od 13 do 22. każdy człowiek, aby móc normalnie egzystować, potrzebuje odpowiedniego środowiska i dachu nad głową. A więc potrzebuje rodziny i domu. W Biblii ten sam termin po hebrajsku bajt. Słowo bet w słowach złożonych, takich jak Betel, Betlejem, oznacza dom i rodzinę. Często określa cały ród, na przykład ród Abrahama, ród Jakuba, ród Dawida, a więc szersze środowisko rodzinne, wielopokoleniowe. W tym miejscu należy podkreślić, że Pan Bóg nie ogranicza się tylko do dania człowiekowi jedynie rodziny naturalnej i domu jako miejsce jego bytowania. Domu dobrze utrzymanego, promieniującego czarem małżonki i radosnym gwarem dzieci. Tych dzieci, które mają prawo pozostać w nim, w tym domu zawsze, podczas gdy słudzy mogą dom opuścić. Budować dom to nie tylko wznosić jego mury i urządzać wnętrze. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by stworzyć rodzinę, zrodzić potomstwo, przekazać dzieciom Bożą naukę i wdrożyć je w życie Słowem Bożym. I w tym dziele rodzice są nie do zastąpienia. Należy jednak pamiętać również o tym, że człowiek sam bez pomocy Bożej tego dzieła dokonać nie może. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Słowo Boże przestrzega, iż człowiek wskutek swej przewrotności jest w stanie ściągnąć nieszczęście na swój dom. A niemądra kobieta może zburzyć własną rodzinę. Przed zburzeniem domu grzech powoduje jeszcze inną ruinę. Ruinę samego człowieka, który w ten sposób staje się bezdomnym. Chrystus Pan mówi o budowie domu na mocnym fundamencie, na skale, na piasku i o domu zbudowanym na piasku. Dom budowany na piasku nie ostoi się podczas burzy, runie, a upadek jego będzie wielki. Jezus mówi natomiast: każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Pan Bóg zechciał zamieszkać wśród ludzi oddalonych od Niego poprzez grzech i wezwał Abrahama, aby poprzez Niego rozpocząć urzeczywistnianie swego planu. Abraham, żyjący w grzechu bałwochwalstwa w mieście Ur, na głos Boży opuścił swoją rodzinę, opuścił dom swego ojca. Wsłuchał się w głos żywego, prawdziwego Boga. Zamieszkał pod namiotem jak wędrowiec. Dopóki Jakub i jego synowie nie osiedli na stałe w Egipcie. Egipt po pewnym czasie stał się dla narodu wybranego domem niewoli. Lud uciemiężony wołał do Boga o wyzwolenie, o miłosierdzie, o litość, o pomoc. I Pan Bóg wyprowadza ich w noc paschalną, wyprowadza ich do domu wolności, do ojczyzny, do ziemi obiecanej. Wtedy, gdy stali się wolnymi, Pan Bóg zamieszkał pośród nich w namiocie spotkania. A potem w ziemi obiecanej znakiem Bożej obecności będzie świątynia w Jerozolimie. Aż dopóki Słowo Boże, Boży Syn, stawszy się człowiekiem, nie rozbije namiotu. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas. Dopóki Słowo Boże nie rozbije namiotu i nie zamieszka z nami, Jezus wzrasta w rodzinie, w domu w Nazarecie. Mając 12 lat, udaje się do świątyni, która dla wszystkich jest znakiem obecności Bożej, dlatego że w sprawach Ojca mego być winienem. I tutaj Chrystus kieruje naszą uwagę na sprawy Ojca. Sprawy Ojca, aby człowiek dostąpił zbawienia, aby mógł przebywać razem w domu Ojca, w Jego światłości. Jezus przez przelaną krew za nas wejdzie do świątyni niebieskiego Jeruzalem. W ziemskiej świątyni, w Jerozolimie, w czasie Jego śmierci opadnie zasłona oddzielająca miejsce najświętsze od świętego, na znak końca Starego Przymierza. Od zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego zaistniała zupełnie nowa rzeczywistość. Zaistniał Kościół Chrystusowy, wspólnota zbawionych, tych, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, w Jego zbawczą mękę i śmierć. Dzięki temu, dzięki tej wierze, dostąpili odpuszczenia grzechów, odrodzenia w wodzie chrztu świętego. Odtąd będą stanowić nową świątynię, nie ręką ludzką uczynioną. Każdy, ktokolwiek uwierzy w Chrystusa, ktokolwiek przyjmie sakrament Chrztu Świętego, on stanie się Bożą świątynią. Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa, który zaistniał po zmartwychwstaniu, wyruszył w swoją pielgrzymkę przez wszystkie pokolenia, na wszystkie kontynenty, w dniu zesłania Ducha Świętego z Wieczornika. Ten Kościół, ta nowa wspólnota zbawionych, jest dla wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa, nowym domem, w którym zamieszkują, w którym przebywają nowi ludzie, chrześcijanie, odrodzeni z wody i Ducha Świętego. Chciałbym sięgnąć do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Święty Paweł napisał ten list między 63 a 67 rokiem po Chrystusie. Pisał go między pierwszym a drugim uwięzieniem. Pisał z Macedonii. I tam pisze święty Paweł do swego umiłowanego ucznia, który był wtedy już młodym biskupem Efezu. Pisze następujące słowa. Piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. A więc święty Paweł wyraźnie określa Kościół jako dom, który jest filarem i podporą prawdy. Tym filarem i podporą prawdy Kościół jest przez swój przywilej nieomylności. I dlatego mówi do tego młodego biskupa, pisze, żebyś wiedział, jak masz postępować, daje bardzo wiele cennych wskazań dla tego młodego biskupa Efezu. Teraz popatrzmy na pewne zjawisko tak zwanych bezdomnych chrześcijan. Zjawisko występujące zapewne w każdych czasach. Jest to zjawisko bolesne, często nabrzmiałe cierpieniem, i to najczęściej całych rodzin. To są ci, którzy utracili kontakt z Kościołem, którzy zostali ochrzczeni, ale często może nie wprowadzeni w pełni do tej wspólnoty Kościoła. Pozostali jakby czasami na uboczu. Zdarza się to dzisiaj, kiedy rodzice, którzy sami są tymi bezdomnymi, gdy chodzi o Kościół, koniecznie starają się, żeby ich dziecko było doprowadzone do pierwszej Komunii Świętej, a potem to dziecko tej pierwszej Komunii Świętej już całymi latami nie przystępuje do spowiedzi. To dziecko od samego początku już jest często skazywane na bezdomność, jako ten homeless, bez domu. Powróćmy do podstawowego tekstu z listu świętego Pawła do Efezjan, który zacytowałem na początku. A więc nie jesteście już obcymi przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ci współobywatele świętych, ci święci, to świętymi określani byli chrześcijanie. Chrześcijanie jako tytuł często używany był na ich określenie, to byli święci. I dlatego też mówi tu o tej wspólnocie świętych, domowników. Tworzą tego cudownego domu, jakim jest Kościół. W tym czasie, gdy przeżywamy okres wielkiej łaski i nawrócenia, czas Wielkiego Postu, gdy w Kościele rozbrzmiewa wezwanie do nowej ewangelizacji, gdy tak wielu pogrążonych jest w bezsensie egzystencji, starajmy się być świadkami radosnej przemiany i świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Jako domownicy Boga miejmy świadomość przynależności do Boga jako swego Ojca. I często zwracajmy się do Niego w modlitwie i wołajmy Abba, Ojcze, Tato. Zwracajmy się tą modlitwą, której nas nauczył sam Boży Syn Jezus Chrystus. W tym okresie tak bym bardzo zachęcał do tego, żeby rzeczywiście pogłębić tę naszą więź z Chrystusowym Kościołem. Ci, którzy są daleko, ci, którzy odzwyczaili się, którzy jakoś odeszli, zatracili łączność ze wspólnotą Kościoła. Za tych zawsze się modlimy i prosimy Pana Boga dla nich o tę łaskę powrotu, aby mogli się przełamać, aby posłyszeli Boże wezwanie, Boży głos i poszli za tym głosem w bramy, do bram Kościoła. Chciałbym zachęcić do tego, abyśmy rozpoczęli może taką praktykę, ci, którzy jeszcze tego nie praktykują, tak w Kościele adoracji, ta świadomość adoracji Najświętszego Sakramentu, obecności Chrystusa w połączeniu ze Słowem Bożym. Miej mi taki swój egzemplarz Pisma Świętego. Po przyjściu do kościoła, jakieś pół godziny, starajmy się w takiej ciszy. Przyjść wtedy, kiedy czasami ludzi nie ma. Dzisiaj już kościoły są nawet ogrzewane, te kościoły są pięknie utrzymane, te kościoły już dzisiaj są takim pięknym miejscem naszego spotkania z Bogiem. I dlatego też zachęcałbym do takiej skrutacji Słowa Bożego, do takiej modlitwy w oparciu o Słowo Boże. Tekst, który do nas przemówi, zatrzymajmy się nad nim i tymi słowami tego tekstu starajmy się modlić. Chociażby te słowa psalmu 127, ten werset pierwszy. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Trzeba rozważyć ten tekst wielkiej pomocy Bożej. Jest wiele spraw takich, których my sami tego domu nie zbudujemy. Tu musi być zawsze wielka pomoc Boża i dlatego też ten tekst rozważamy, tym tekstem się modlimy, prosimy. Prosimy, aby Pan Bóg nam dopomógł w tym zbudowaniu pięknego domu, a czasami jest w jakiś sposób tam już zdewastowany, zniszczony. Starajmy się, prośmy Pana Boga o łaskę naprawienia, o łaskę przemiany. I to będzie praktyka, która może wejść na stałe w życie całej naszej rodziny, bo później będziemy starali się tak z Pismem Świętym zapoznać swoje dzieci, po prostu zarazić je tą miłością do Słowa Bożego, tym wsłuchiwaniem się w Słowo Boże, żeby życie chrześcijanina jest życiem kierowanym i dlatego też Duch Święty nas kieruje poprzez to Słowo, które mówi do Kościoła. Dlatego mamy się wsłuchiwać w to wszystko, co mówi Duch do Kościoła. W tym czasie więc, gdy przeżywamy ten czas Wielkiego Postu, gdzie mamy na nowo przeżyć jakby tę drogę naszej formacji do dojrzałej wiary, w tym czasie starajmy się przeżyć to takie wielkie oczyszczenie wewnętrzne, skorzystać z łaski sakramentu pokuty, pojednania. I w dzieciach swoich starajmy się zaszczepić to pragnienie rzeczywiście życia w czystości serca, żebyśmy nigdy nie podlegali grzechowi, żebyśmy nigdy nie żyli w grzechu, tylko żebyśmy zawsze żyli w Bożej łasce, żebyśmy chodzili w tym świetle Bożego Słowa. Chrystus raz zapłacił dług zaciągnięty naszymi grzechami. Bóg w Chrystusie darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Jezus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża i tam pozwolił przygwoździć je wraz ze swoimi rękami i stopami. Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Dlatego Pan Bóg oczekuje na progu swego domu, na każdego z nas. Oczekuje, jak ojciec synów marnotrawnych, aby nas przygarnąć i wprowadzić na nowo do wspólnoty Kościoła i wtedy urządzić wesele. Niech więc to wesele w całym Kościele, w naszych rodzinach i w naszym sercu zawsze trwa. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Katechezę wygłosił ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Jest okazja do rozmowy z księdzem biskupem. Zapraszamy serdecznie. 56 655 23 55 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Północnej. 655-23-56 Polski Południowej oraz 655-23-33 i 655-23-66. Księże biskupie, czy słyszymy się?
Tak. I to dosyć dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony na Jezus Chrystus.
Amen.
Odbierzmy zatem pierwszy telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę już mówić?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zofia Żaglińca. Witam bardzo i bardzo dziękuję za bardzo mądrą katechezę. Powiem krótko i zwięźle, bo inni czekają również, żeby coś powiedzieć. Mam prawie 70 lat. Czytałam Pismo Święte i z chwilą, kiedy zaczęłam słuchać Radio Maryja, zaczęłam słuchać katechez, modlitwy i tak dalej. Ja sobie uświadomiłam, że ja właściwie to nic nie wiem. I zaczęłam szukać. To znaczy zaczęłam przez naszą przyszłość. Kupowałam sobie najrozmaitsze książki. I ja mam jedną, jedyną prośbę. Nie mówicie nam, kapłani. Owszem, mówicie nam o Bogu, o Jego miłości, o miłosierdziu, o dobroci. Dobrze, to wszystko jest zgoda. Ale nie mówicie nam o grzechu, nie mówicie nam o karze, nie mówicie nam o sprawiedliwości Bożej, jak spadnie zasłona, jak oddamy tego ducha na tym świecie. Miłosierdzie jest kilka sekund jeszcze przed śmiercią, ale potem jest przerażająca sprawiedliwość. Dlaczego nie mówicie nam o piekle? Piekło jest. Dlaczego nam tego nie mówicie? Dlaczego nie ma dzieci, młodzieży w kościołach? Nie ma. Nie ma dzieci i nie ma młodzieży. Są tylko siwe główki w kościele, a jak siwe główki umrą, to co się zrobi z kościołami? Dyskoteki się będzie urządzać, tak? Ja bardzo proszę, za mało się mówi, jest dużo zła. Dlaczego kościół jest w takim stanie dzisiaj? Dlaczego? Dlaczego w Polsce nie ma intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski? Co się dzieje? Purpuraci do roboty, bo Polska ginie.
Dziękuję bardzo pani Zofio. Szczęść Boże.
Dziękuję pięknie pani za ten głos. Oczywiście w kościele zawsze. Zawsze, proszę pani. No zależy, może akurat pani tak trafia, ale wtedy, gdy się mówi o miłości Bożej, o tym, że Pan Bóg nas kocha, jest wpierw katecheza jest na temat ewangelizacji, na temat grzechu. Czym jest grzech? Mówi się o tym, że skutkiem grzechu jest śmierć. Wejście w śmierć, w to piekło najgorsze. I dlatego też no, w kościele to rozbrzmiewa. Tylko teraz, proszę pani, to nie wiem, no to jest pani zdanie, ale widzi pani, tu, gdy chodzi o dzieci, młodzież, siwe główki, Bogu dzięki, że te siwe główki są, tylko te siwe główki, które są takie miłe i dobre, też chodzi o to, żeby one się przebudziły. Bo ja, kiedy organizuję rekolekcje dla młodzieży, to przecież ja tej młodzieży nie chwycę z ulicy, nie będę ich zbierał. I dlatego, bo to jest niemożliwe. Tylko zapraszamy, informujemy, i dalej staramy się, żeby jak najlepiej te rekolekcje przeprowadzić, żeby ta młodzież się przebudziła, żeby pokochała Chrystusa, żeby zapragnęła żyć z czystym sercem. Ale my wszyscy jesteśmy apostołami. Jeśli jest świadomy chrześcijanin, to on jest równocześnie, ma ducha apostolskiego, ducha misyjnego. I dlatego chodzi o to, że w tym okresie Wielkiego Postu rzeczywiście mamy doprowadzić do tej świadomości naszej chrześcijańskiej i gorliwości pewnej apostolskiej. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję. Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Ja chciałem do katechezy.
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę tylko, żeby pan wyciszył radio, bo już wtedy będzie przeszkadzało, gdy będzie włączony.
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę tylko, żeby... już wyłączyłem radio.
Tak, i słuchamy pana.
Ja do księdza biskupa mam takie pytanie w związku z katechezą.
Proszę.
Bardzo często w kościele się w antyfonie odwołujemy, że modlimy się do Boga Izraela. A jak wiemy, Izrael odrzucił przecież Boga, nie posłuchał wezwania Ojca Niebieskiego, który mówił: oto mój Syn umiłowany, przed Nim klękajcie. I do dzisiejszego dnia Chrystusa bezcześci. I w związku z tym ja tego nie rozumiem. Jak to jest z tym Bogiem Izraela? Czy to jest Bóg nasz, czy to jest Bóg Żydów? Szczęść Boże i
no, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Pana. Pan Bóg objawił się narodowi wybranemu. I ten naród powołał do tego, aby w nim pozostał czysty monoteizm i żeby w tym narodzie dokonało się wcielenie, przyjście Bożego Syna, Mesjasza. Dokonało się zbawienie. I dlatego Pan Bóg się przedstawia w Piśmie Świętym, to mamy przecież zapisane, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a więc Pan Bóg mówi, że ja jestem tym, który nawiązywał kontakt, który objawiał się, objawiał swoją miłość, swoją obecność, który objawiał prawdy Boże, objawiał przykazania Boże. To ja jestem tym i dlatego my czcimy tego jednego, jedynego Boga. I teraz nie można mówić, że ponieważ naród izraelski ogólnie, w ogólności nie przyjął Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, to teraz my mamy odrzucić słowa Pisma Świętego, w których jest zapisane Słowo Boże, w którym się Pan Bóg objawia. I dlatego też my modlimy się w intencji narodu wybranego, modlimy się o to, aby w pełni przyjął Boże objawienie, aby przyjął Jezusa Chrystusa. Natomiast naród izraelski, tak samo jak i my, czci jedynego prawdziwego Boga i przyjmuje przykazania Boże, które mu zostały objawione na górze Synaj, tak samo jak my. Tylko że modlimy się o to, aby jeszcze w Jezusie Chrystusie uznał prawdziwego Mesjasza, Zbawiciela obiecanego od wieku. Dziękujemy bardzo.
Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Kazimiera z Lubania Śląskiego. Mnie sprowokowała poprzednia słuchaczka, która dzwoniła, która przepraszam, chciała Boga, który jest silny, któremu trzeba się podporządkować. Ja słyszałam, kiedy byłam dzieckiem, to ja właśnie takiego Boga znałam. Bozia grozi, zobacz, nie rób tak. Wtedy to tak się czułam jak niewolnik po prostu. No może nie zdawałam sobie z tego sprawy. A ja szukałam Boga właśnie, który kocha. I kiedy znalazłam, kiedy starałam się znaleźć takiego Boga. I już nie wiedziałam, modliłam się i powiedziałam w końcu: Panie Boże, ja już nic nie mogę. Ja już więcej nie potrafię. Jeżeli Ty mi nie pomożesz, to Twoja chwalebna męka będzie daremna dla mnie. I wtedy poczułam się tak kochana, że od tego czasu, co robię, to robię po prostu z miłości dla Boga. Wiem, że On mnie kocha i kochał mnie wtedy i zawsze mnie kocha, kiedy błądzę, kiedy źle robię. Ja właśnie z tej wielkiej miłości dla Boga staram się po prostu postępować dobrze.
No dziękujemy Pani bardzo, Pani Kazimiero. Rzeczywiście najcudowniejszym, najwspanialszym motywem naszych czynów, naszego postępowania jest miłość. Czym jest grzech? Grzech jest odrzuceniem miłości. Dlatego najpierw zwiastuje się miłość Boga, który nas kocha, który nie oszczędził swego Syna, tylko wydał Go za nasze grzechy. Także już nie ma większej miłości od tej. I ta miłość jest najwspanialszym, najcudowniejszym motorem dla wszystkich chrześcijan, ich zaangażowania, ich pracy nad sobą i dążenia do tego, aby tą miłością dzielić się z innymi. Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym prosił do katechezy, jak można.
Jest Pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże.
To mówi. Możemy
Leszek z Dolnego Śląska.
Prosimy bardzo.
Witam księdza biskupa, witam księdza prowadzącego i chciałbym ewentualnie troszeczkę uporządkować to, jak można, te wypowiedzi. No więc wracając do tych wypowiedzi pań, które mówiły o miłosierdziu Bożym, o sprawiedliwości, o miłującym Bogu, to wszystko jest prawda, tylko musimy pamiętać, że miłosierdzie Boże jest wtedy, kiedy żyjemy i kiedy o nie tutaj prosimy na ziemi do chwili śmierci. Później w chwili śmierci jest tylko sprawiedliwość, ale o tym się mało już mówi. A przecież sprawiedliwość i miłosierdzie idą w parze. Nie można oddzielić miłosierdzia od sprawiedliwości. Proszę poczytać siostrę Faustynę, co mówi w dzienniczku na temat sprawiedliwości. Więc kiedy się skończy miłosierdzie Boże w chwili naszego życia, to zostanie po śmierci tylko sprawiedliwość i na tą sprawiedliwość musimy się przygotować. To jest jedna sprawa. To nie znaczy, że Bóg nas nie kocha. On nas zawsze kocha. Tylko Bóg jest również sędzią sprawiedliwym i Bogiem sprawiedliwym. I tej sprawiedliwości wszyscy oczekujemy od Pana Boga i otrzymamy ją po śmierci. Nie łudźmy się. Druga sprawa. Mówiła też pewna osoba, że na katechezach dzisiaj mało się mówi na temat grzechów, na temat naszych zagrożeń, jakie są, że żyjemy po prostu w różnych grzechach, a jednak księża łaskawie na kazaniach unikają tego tematu. Księże biskupie, przepraszam bardzo, to nie jest tak, że się o tym mówi po prostu. Ja mam też ponad 60 lat po prostu i jednak w kościółku się rzadko o tym mówi. A nie mówi się dlatego, że się to może niektórym wiernym nie podoba, bo to by odstraszyło ludzi od kościoła. Ale przecież popatrzmy się, jakie kazanie mówił ojciec Vianney, ten patron kościoła 2 lata temu, co był przecież wywieszany w kościołach, tylko że mało kto z kasnodziejów nam życiorys przypominał tego kapłana. On też przecież mówił w sposób jednoznaczny. Najpierw ludzie odwrócili się od kościoła, ale później, co się stało później, to wszyscy wiemy, jak wszyscy przyszli do kościoła i klękli przed Panem Bogiem i zaczęli sobie zdawać sprawę ze swojego życia, jak żyją, w jakiej sytuacji są i co im grozi po śmierci, gdy umrą w grzechu. Także ja bym prosił łaskawie jednak, żeby wrócić do tych kazań po prostu, żeby nie głaskać nas na kazaniu. To się nam może nie podobać na początku, to prawda, ale później po przyjściu do domu przyjdzie refleksja i wszyscy się zorientujemy jednak, że ksiądz miał rację, bo nam przypomniał pewne rzeczy, o których już dawno, dawno zapomnieliśmy. Bardzo proszę o tym pamiętać i prosimy właśnie o takie kazania, jednoznaczne.
No dziękujemy pięknie. Bóg zapłać Panu Leszkowi, dziękujemy serdecznie. Oczywiście to jest bardzo oczywiste i to jest bardzo zrozumiałe, że grzech jest tym, który rzeczywiście powoduje to odejście całkowite od Boga i wzgardzenie miłością Bożą i dlatego każdy grzech, on domaga się sprawiedliwości i Bóg nie tylko, że jest miłosierny, ale jest sprawiedliwy i ta sprawiedliwość nas, każdego z nas kiedyś musi dosięgnąć, mówiąc takim może nie najlepszym akurat słowem. Natomiast jeśli, moi drodzy, dzisiaj pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co jest dla nas, trzeba się wsłuchać, to, co mówi rzeczywiście Duch do Kościołu, bo nigdy nie będzie tak, że ksiądz, który jest na ambonie i który wygłasza homilię, który przygotowuje, pójdzie, żeby odpowiedział na problemy akurat i to, co jest najważniejsze akurat dla wszystkich tu zgromadzonych, że on akurat tego problemu dotyka. Nigdy tak nie będzie. Tylko chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście, tak jak wspominałem w katechezie, nie byli bezdomnymi. Tymi, którzy tylko czasami przyjdą do kościoła, zajrzą przy jakiejś okazji i wtedy oceniają kazanie. Natomiast święta Teresa Mała wskazywała, że w każdym kazaniu jest coś, co jest dla mnie, będzie dla mnie bardzo ważne, istotne i będzie dla mnie jakimś wspaniałym pokarmem. Dopiero wtedy, kiedy wsłuchamy się w to, co mówi Duch do Kościołów, kiedy weźmiemy adhortację Ojca Świętego Benedykta XVI. Pierwszą. Deus caritas est. to jest encyklika i adhortacja później Ojca Świętego Mysterium Caritatis, czy ostatnia Verbum Domini, o Słowie Bożym. Papież dotyka najważniejszych, najistotniejszych spraw dla całego Kościoła. Teraz, kiedy papież ogłasza rzeczywiście jako najistotniejszą sprawę w duszpasterstwie nową ewangelizację, trzeba w to się włączać. I kiedy człowiek weźmie do ręki Pismo Święte, ma odpowiedź na wszystko. I to, czym jest grzech, i czym jest miłość Boża, i co to jest nasze zbawienie, a przede wszystkim da nam Słowo Boże, da nam Jezusa Chrystusa. I dopiero będziemy przyglądali się Jezusowi Chrystusowi, bo bez Słowa Bożego, bez Ewangelii jest niemożliwe, żebyśmy poznali Jezusa Chrystusa i nawiązali z Nim serdeczny kontakt. I dlatego dopiero wtedy zobaczymy, że mamy się upodabniać. I wtedy, kiedy będziemy brali Słowo Boże sami, prywatnie, na swoją modlitwę, tak w kościele, przyjdziemy na adorację, otworzymy Pismo Święte, Pan Bóg odpowie nam na nasze problemy i na ten grzech, który się ostatnio zdarzył. I przywoła nas do pokuty, do nawrócenia. Pan Bóg będzie do nas mówił, bo to Słowo Boże jest żywe. No, dziękujemy serdecznie. Prosimy dalej.
Słucham Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można? Jestem na antenie, proszę?
Tak, słuchamy Pana.
Tak, szczęść Boże, witam. Księdza Darka i księdza biskupa, i tu Zbigniew Gdańska mówi. I tu zgadzam się częściowo z moimi przedmówcami, że mało się mówi o grzechu. Ja już tu swojemu nawet biskupowi, którego mamy nowego, Sławoja Leszka Gudzia, wspaniały człowiek jest po poprzedniku. I w mojej parafii tutaj mówię, że niech ksiądz proboszcz mówi na ambonie, że głosowanie na ludzi, którzy przyczyniają się do aborcji, do grzechów, do wiary, do wykreślania wiary, do wyrzucania Chrystusa z przestrzeni, że to jest grzech ciężki. No jakoś to nie może przejść przez gardło. I tu wielu księży jest rzeczywiście za to odpowiedzialnych, bo ja byłem mężem zaufania i przychodzą niektórzy i głosują na Platformę. A wiadomo, że co dzisiaj Platforma robi, palikot, prawda? Proszę księdza biskupa. No przecież to jest skandal i tu mało aktywności. W mojej parafii nie będę mówił jakiej, bo jestem blisko i tu księży słuchają mnie i powiedzą, czy ja tu wyprawiam proboszcz, na pewno mi powie. Jest pięciu księży. W ogóle jakoś ustała aktywność tych księży. Pamiętam za komuny, to były spotkania z różnymi ludźmi katolickimi, no takie naukowe, katolickie. Dzisiaj się tego nic nie robi. I tu chciałbym, żeby ostatnie zdanie, księże biskupie, żebyście to podkreślali w episkopacie, na konferencjach, żeby księża bardziej byli aktywni, bo naprawdę kościoły pustoszeją.
No dziękujemy bardzo. Proszę pana, dziękujemy serdecznie. No to jest wszystko bardzo ważne, bo jaki Sejm wybierzemy, to albo to jest chwała narodu, albo kompromitacja narodu. I dlatego też to jest wszystko jasne. Tylko ja powiem panu taką rzecz. Z ambony, gdyby ktoś zaczął dawać instruktaż, to będzie odnosił odwrotny skutek. Bo człowiek jest przewrotny. Człowiek musi się nawrócić najpierw. Jak się nawróci, on rozumie, wie, jak ma postąpić. Panu powiem, że ja prowadzę taką wspólnotę od wielu lat. Ludzi, którzy przychodzą każdego tygodnia na spotkanie ewangelizacyjne, modlą się. Ludzie, którzy spotykają się raz w miesiącu, na dwa dni sobie przyjeżdżają i tam wszystko się mówi i nikt z nich źle nie zagłosuje. Natomiast jeśli ktoś jest bezdomny, to na kościół będzie stał zawsze z boku i tylko będzie miał pretensje, będzie tylko oceniał, ale to jest człowiek bezdomny duchowo. Jakby odszedł ze swego domu rodzinnego, odszedł z kościoła. I on będzie tylko na zasadzie, bo mnie się wydaje, bo mnie, nie mnie, tylko co mi mówi Pan Bóg. A to zawsze mnie się podoba, albo się nie podoba w takich kategoriach. Tu potrzebna jest koniecznie formacja chrześcijańska. Nawrócenie, żeby to byli nasi, ci, którzy przekraczają próg kościoła, że byli autentycznymi chrześcijanami. I to jest największy problem i najważniejsza sprawa. Bóg zapła. Dziękuję sobie.
Księży biskupie, bardzo dziękuję. Tak, kończy się czas naszych rozmów. Może jakieś jeszcze słowo podsumowania, a przede wszystkim prosimy o błogosławieństwo.
Tak, więc ja myślę, że no, dziękuję serdecznie za te wszystkie głosy, za wypowiedzi. Proszę Państwa, Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny. I dlatego Słowo Boże jest żywe. Słowo Boże jest światłem, które wchodzi do naszego serca. I dlatego też starajmy się je rzeczywiście przyjmować. Nie, okres Wielkiego Postu będzie tym czasem przyjmowania Słowa Bożego, a Słowo Boże w naszym życiu będzie wszystko porządkowało, będzie dawało nam przede wszystkim sens życia i będzie dla nas życiem tym zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, a wraz z Jezusem Chrystusem otrzymamy życie wieczne. Tak jak to było zawsze w Kościele od czasów apostolskich, od pierwotnego Kościoła, że kiedy biskupi głosili Słowo Boże w Kościele, wtedy udzielali nad wiernymi na końcu, odprawiali egzorcyzm i udzielali błogosławieństwa tym, którzy słuchali tego Słowa. I dlatego bardzo proszę teraz z taką wiarą o przyjęcie tego egzorcyzmu i równocześnie błogosławieństwa. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Panie nasz Boże, Ty objawiasz prawdziwe życie. Usuwasz grzech, umacniasz wiarę, ożywiasz nadzieję i rozpalasz miłość. W imię Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i w mocy Ducha Świętego prosimy Cię, oddal od tych sług, którzy wsłuchiwali się w Twoje słowo. Oddal od nich niewiarę i powątpiewanie, żądzę pieniądza i ułudę zmysłów. Oddal wrogość, niezgodę oraz wszelką nieprawość, ponieważ wezwałeś ich, aby święci i nieskalani stanęli przed Twoim obliczem. Odnów w nich ducha wiary i pobożności, cierpliwości i nadziei, opanowania i czystości serca, miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
A teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Panie Boże Wszechmogący, wejrzyj na Twoje sługi, którzy starają się poznać Ewangelię Jezusa Chrystusa. Spraw, by poznając i miłując Ciebie, ochotnym i gorącym sercem zawsze pełnili Twoją wolę. Obdarz ich łaską świętego wtajemniczenia i wprowadź do wspólnoty swojego Kościoła, aby nie byli bezdomnymi duchowo, lecz by na ziemi i w niebie stali się uczestnikami Twoich tajemnic przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bóg zapłać, księże biskupie, i za katechezę, i za rozmowę, i za wszelką życzliwość. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. A gościem Radia Maryja był dzisiaj ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.